Między небом а землёй.
Kilka minut po godzinie 12 kłania się Państwu Łukasz Kaźmierczak. 30 lat temu do szkół wróciła nauka religii. Decyzję w tej sprawie w sierpniu 1990 roku podjął rząd Tadeusza Mazowieckiego. Według danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w zeszłym roku szkolnym w lekcjach religii uczestniczyło bez mała 88% uczniów. W dzisiejszym programie spróbujemy podsumować 3 dekady obecności katechezy w szkolnych murach. Będzie także dwugłos na temat przyjętego kilka dni temu przez Konferencję Episkopatu Polski stanowiska w sprawie mniejszości seksualnych. Opowiemy również o nowym rozdaniu personalnym w Kościele katolickim w Polsce. Wśród członków gremiów Episkopatu oraz instytucji kościelnych znalazło się kilku poznaniaków. Między niebem a ziemią zapraszam. Temat LGBT wzbudza ostatnio wiele emocji w debacie publicznej. W tej sprawie zabrali głos także polscy biskupi, którzy wydali 27-stronicowy dokument, w którym referują naukę Kościoła katolickiego o ludzkiej seksualności, płciowości i tożsamości. Sytuacji osób LGBT w Kościele oraz praktyce duszpasterskiej przyjrzał się Hubert Jach.
Dokument, który jest owocem pracy wielu ekspertów, podkreśla kilka ważnych elementów.
Ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.
Po pierwsze, w sposób szczególny uwrażliwia nas na to, że musi istnieć pełny szacunek dla osób, które identyfikują się z LGBT+. Ale nie oznacza to, że Kościół nie sprzeciwia się pewnym dążeniom do tego, by życie społeczne było przez te środowiska zdominowane. Mam tu na myśli zwłaszcza chęć zrównania związków jednopłciowych z małżeństwami, a w sposób szczególny przyznania im prawa do adopcji dzieci.
Jednym z głównych zarzutów, które środowiska i organizacje LGBT czynią biskupom, jest chęć powołania przez Kościół poradni dla osób o skłonnościach innych niż heteroseksualne. Zarzucają, że Kościół chce prowadzić terapie konwersyjne. Jak ma wyglądać działalność takich poradni?
Kościół także wyraża pełną gotowość, by tym, którzy chcą, którzy odczuwają takie wewnętrzne rozdarcie albo pewne trudności z autoidentyfikacją płciową, by takim osobom przyjść z pomocą. I dlatego księża biskupi proponują powołanie specjalnych poradni, w których takie osoby mogłyby przyjść i znaleźć oczekiwaną przez nich pomoc. Oczywiście w poradniach tych będą pracowały osoby, które znają się na tych kwestiach, są specjalistami, czy to z dziedziny psychologii, czy też z duchowości. Poradnie te mają również mieć pewien charakter duszpasterski i z całą pewnością będą zapewniały pełną dyskrecję osób, które będą sobie tego życzyć.
Czy ksiądz spotykał na swojej duszpasterskiej drodze osoby o skłonnościach homoseksualnych?
No tak. Tak naprawdę taka przestrzeń spotkania z takimi osobami to jest najczęściej konfesjonał.
Ksiądz Daniel Trocholepszy, opiekun duszpasterstwa akademickiego Morasko.
I też tutaj, będąc wikariuszem w Sanktuarium Miłosierdzia, ono jakoś też przyciąga po prostu osoby, które gdzieś na ogół, może czy w innym miejscu, nie wiem, bałyby się, wstydziłyby się przyjść do spowiedzi, to tutaj, że tak powiem, przyciągamy takie osoby, które gdzieś po prostu potrzebują jeszcze takiego większego doświadczenia miłosierdzia Bożego. No i wśród nich też, to prawda, znajdują się też osoby z tego środowiska, z tymi skłonnościami, też z tymi grzechami, też przychodzą, żeby się z Bogiem pojednać. Tak naprawdę poza konfesjonałem to też w praktyce duszpasterskiej, też jako duszpasterz akademicki kampusu UAM-u, to nie mam za dużo takich doświadczeń, przynajmniej nie mówią o tym, że takie skłonności by miały, ale wiem, że w innych duszpasterstwach to rzeczywiście się zdarza, więc to nie jest tak, że zupełnie tych osób nie ma. No i one są. I dobrze, że są oczywiście, dobrze, że przychodzą też, nie? Obawiam się, że trochę jest tak, że jednak już stronią od kościoła i stronią od duszpasterstwa, bo jakoś tak się porobiło trochę, że jeśli gdzieś tam szukają jakiejś pomocy, czy szukają jakiejś akceptacji, czy jakiejś wspólnoty, to jakby z założenia mogą niestety czuć, że w kościele nie będą dobrze przyjęte i to jest problem, myślę, który nam powinien dać do myślenia. Co z tym zrobić właśnie, żeby jakoś bardziej jeszcze się na te osoby po prostu otworzyć.
A jak wygląda dotychczasowa praktyka duszpasterska wobec tych osób? Czego takie osoby tak naprawdę w kościele szukają i co mogą znaleźć?
No ja myślę, że jeśli przychodzą do konfesjonału, to przede wszystkim pojednania z Bogiem. sakramentalnego i rozgrzeszenia i umocnienia po prostu, które daje ten sakrament. To też jest dla nas wszystkich, każdy w zmaganiu ze swoim grzechem po prostu i właściwie jedyny ratunek, jaki mamy. Tego te osoby szukają i to są po prostu ludzie wierzący, praktykujący katolicy, którzy mają taką skłonność i robią z nią to, co trzeba zrobić z każdym grzechem, po prostu przyjść do Pana Boga, nie? Myślę, że też poza tym to należy też stworzyć taką możliwość w ogóle takiego otwarcia też i takiego po prostu spotkania dla tych ludzi, żeby oni też do konfesjonału się nie bali przyjść, ale też myślę tak kształtować wspólnotę, też naszą tu duszpasterstwa akademickiego, ale też wszelkie wspólnoty w Kościele, które tworzymy, żeby na taki dialog, taką rozmowę gdzieś tam być otwartym, nie, nikogo właśnie nie wykluczać, nie? Żeby nie było tak, że te osoby będą gdzieś tam się bały i będą się czuły odrzucone. Myślę, że chodzi o takie kształtowanie klimatu, dialogu, używania takich sformułowań, nie wiem, języka, w przepowiadaniu na przykład, w głoszeniu Słowa Bożego, żeby te osoby z gruntu nie były traktowane, czy gdzieś tam nawet słysząc właśnie, nie wiem, Słowo Boże głoszone, to żeby nie czuły się, że tutaj właśnie dla nich miejsca nie będzie, bo tutaj jest tylko zło, grzech i jakaś mowa o potępieniu, nie? Właśnie my trzeba by się raczej starać iść w tą stronę, żeby nie głosić tylko potępienia w grzechach, bo to w ogóle nie jest treść naszej wiary, tylko odpuszczenie grzechów, które jest w Jezusie Chrystusie. Nie?
Czy ten przekaz, że jest w Kościele w grzechu tylko potępienie, może powodować właśnie tę niechęć osób o skłonnościach homoseksualnych do przychodzenia do Kościoła? Czy to jest jedyny powód, czy jest ich więcej?
Znaczy, oczywiście, że tak, no to jest na pewno taką niechęć to może w tych osobach, ale myślę, że nie tylko w tych, no w każdym z nas gdzieś to może zbudować taką niechęć, no jeśli się mu mówi tylko o tym, jak ile jest może zła, nie wiem, w naszym życiu i tylko się mówi o grzechach, to w ogóle nie jest treść naszej wiary właśnie, to jest jakby takie jakieś spaczenie też chrześcijaństwa i takie patologiczne do niego podejście, ono. Chrześcijaństwo jest zgłoszeniem odpuszczenia grzechów, które się dokonuje mocą Jezusa Chrystusa, tak w największym skrócie mówiąc, nie? Mamy ludzi podprowadzić najpierw pod doświadczenie spotkania z Jezusem. Jeśli to czynimy, no to wtedy też każdy grzech, również tego typu grzechy, też te osoby będą wiedziały, co z tym robić. Nie? Też w tym dokumencie właśnie, który episkopat opublikował, to ten język akurat w tym dokumencie jest trochę, mówiąc szczerze, moim zdaniem, to jest moje subiektywne zdanie, trochę hermetyczny, taki filozoficzny, no, naszpikowany też takimi nomenklaturą teologiczną, ale gdzieś tam się przewija też w tym dokumencie jednak mimo wszystko spojrzenie też na osobę, takie personalne też spojrzenie, jakby zobaczenie też po prostu człowieka. Nie tylko ubranie tego wszystkiego w jakieś pojęcia, właśnie mówienie o jakiejś ideologii i tak dalej, nie? Jakieś takie górnolotne na to spojrzenie, tylko jakby sprowadzenie tego tematu po prostu do osoby, nie? Jak się spotka taką osobę, z taką osobą też porozmawia, to wtedy jakby to siłą rzeczy narzuca też taki po prostu język, nie? Właśnie nie wykluczający, nie odrzucający, potępiający, tylko inny, nie? Jeśli myślimy oczywiście taką wrażliwość. Najgorzej, jak my mówimy o takich problemach na zasadzie takiego, że gdzieś tam coś tam się dzieje i to wtedy te osoby to słyszą, tylko że my tego personalnie do nich nie mówimy, to jest problem. Nie? Myślę, że brakuje po prostu takiego spotkania.
A jaką drogę powinna obrać osoba o skłonnościach homoseksualnych, aby wypełniać Bożą wolę?
No, o tym też mówi ten dokument trochę i o tym też w ogóle mówi katechizm, bo ten dokument tak naprawdę też nic nowego nie wymyśla, tylko w zasadzie powtarza to, co już Kościół w swoim nauczaniu gdzieś tam zawarł, co może nie jest wcale tak mocno akcentowane, nie? Te osoby też w katechizmie jest i w tym dokumencie napisane, że powinny wybrać drogę cierpliwego do poszukiwania Pana Boga, zmagania się z trudnościami i też trwania przy Bogu, trwania na modlitwie, korzystania z sakramentów, oczywiście unikania grzechów, no to są takie zadania, które wszystkich nas tu dotyczą. Jakby to nie jest też droga wyjątkowa jakaś. No, unikamy wszyscy grzechów. A jak mamy je, no to tu szukamy sposobu, żeby się ich pozbyć przez spowiedź świętą i żyjemy dalej. Nie? Więc myślę, że to jest ta droga i myślę, że też, a to może tego w tym dokumencie nie ma, ale tak z rozmów z księżmi i w ogóle tak z mojego doświadczenia wynika, że chyba pomocne tym osobom może być to, żeby zrozumiały swoją historię życia i poznały jeszcze bardziej siebie. To też w ogóle jest pomocne każdemu z nas, a myślę, że w tej sytuacji jakoś może szczególnie, żeby zanim człowiek już pewne rzeczy zacznie jakoś tam uzewnętrzniać, może zanim zacznie dochodzić do jakichś wniosków, czy ma taką orientację, czy nie, czy ma skłonność, czy nie, żeby poznał siebie, poznał historię swojego życia, jakoś ją zaakceptował. No może pewne rzeczy też, jeśli trzeba to przerobić czasami z psychologiem, trzeba, nie? I to może pomóc, myślę. No to każdemu z nas może pomóc.
Także bez względu na to, jakie kto z nas ma skłonność, jakie kto z nas ma grzechy, dla każdego z nas jest droga do zbawienia.
No oczywiście, no to jest rzecz oczywista, naturalna i więc z takiej osoby też jak najbardziej miejsc w Kościele i jestem przekonany i w niebie dla takich osób jest, nie? I ta droga właśnie przez sakramenty do Pana Boga też jest otwarta dla każdego z nas, nigdy nie jest zamknięta, więc też, jeśli takie osoby teraz nas słuchają, to też myślę, że ważne, żeby to orędzie też do nich dotarło, orędzie o dobrej nowinie, o Jezusie Chrystusie, no, który przyszedł właśnie zbawić grzeszników nas wszystkich, nie? Więc to jest... tutaj dobra nowina dla każdego człowieka. Nie?
Wróciła szkoła, a wraz z nią lekcje religii. Po raz kolejny rodzice podejmują decyzję, czy wysłać swoje pociechy na ten przedmiot. I choć religia była w programach nauczania nawet w czasie zaborów, od kilku lat coraz głośniej mówi się nie tylko o blaskach, ale i o cieniach nauczania jej w szkole. Opinię w tej kwestii zebrała dla Państwa Sandra Soluk.
Wracając leciutko do historii, do roku 90, wtedy rzeczywiście religia wróciła do szkół i to było dobre posunięcie. Ksiądz Artur Filipiak, dyrektor referatu katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. Chociaż byliśmy jako Kościół też bardzo do tego nieprzygotowani. Katecheci byli nieprzygotowani, nie było materiałów, ale wtedy, pamiętam, przyjmowaliśmy to pozytywnie. Były takie obawy, szczególnie o tą tolerancję wobec niechodzących na religię.
30 lat temu baliście się o tych, którzy na religię nie chodzą. Czy to się trochę nie odwróciło i teraz ci, którzy na religię uczęszczają, nie są w tej mniejszości, która może obawiać się jakiejś szykany?
Myślę, że szykany nie. Raczej nie dochodzą do nas jakieś sygnały takie, że osoby chodzące na religię są szykanowane, pewnie jakieś tam złośliwości czy takie rzeczy to się zdarzają, ale to tam z różnego powodu wśród młodych ludzi się mogą zdarzyć. W Poznaniu rzeczywiście w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych rzeczywiście to już w tej chwili jest mniejszość, która uczęszcza, poniżej 50%. I poza Poznaniem to nie zauważamy takiego drastycznego spadku, natomiast młodzież rzeczywiście często nawet nie daje szansy nowemu katechecie w nowej szkole, tylko od razu wypisują się z religii.
Czy Kuria Poznańska w jakiś sposób stara się zachęcić młodych ludzi, żeby na religię chodzili?
No przede wszystkim dbamy o to, żeby podnosić jakość katechezy i żeby też cały czas tutaj być w kontakcie z katechetami, umożliwić im różnego rodzaju dokształcanie. Mamy ich 1360 w diecezji poznańskiej.
Czy to jest wystarczająca liczba katechetów, te 1360 osób?
To jest za mało. W tej chwili decyzją księdza arcybiskupa już od 2 lat w klasach maturalnych jest 1 godzina religii. I to jest spowodowane z jednej strony głosami ze strony maturzystów, że są przeciążeni, ale też no, nie ukrywam, że nie mielibyśmy kim obsadzić tych szkół. Na dzień dzisiejszy to mamy jeszcze 2 szkoły, gdzie są 2 etaty do wzięcia.
Jakie jest Pańskie stanowisko na temat religii w szkołach? Powinna zostać, powinniśmy ją wycofać, przenieść na parafię?
Katecheza w szkołach powinna zostać. Tomasz Terlikowski, publicysta. Wiedza religijna jest jednym z istotnych elementów wiedzy po prostu. Nie można zrozumieć naszej cywilizacji bez wiedzy religijnej. Z tej perspektywy oczywiście katecheza powinna w szkołach pozostać. To zresztą rozwiązuje bardzo wiele problemów, szczególnie ludziom, którzy mieszkają w mniejszych miejscowościach. Łatwo powiedzieć mieszkańcowi dużego miasta, że on ma jeszcze po lekcjach pójść dodatkowo do kościoła na katechezę, ale jeżeli ktoś mieszka na przykład 5 czy 7 kilometrów od swojej parafii, no to problem robi się dużo większy.
W dużych miastach ten procent dzieciaków uczęszczających na religię jest coraz mniejszy. Wiąże się to pewnie z całym mnóstwem czynników, ale może chociażby takim odsunięciem od kościoła. I teraz pytanie, czy te lekcje religii nie są dodatkowym czynnikiem, który od kościoła odsuwa, czy właśnie wręcz przeciwnie, bo jeżeli ktoś nie ma w domu formacji duchowej, to czy na takiej lekcji religii jest według Pana w stanie się zbliżyć do wiary, do Boga?
Lekcje religii nie mają na celu ewangelizacji. Można zadać sobie pytanie, jak wielu polskich uczniów uwielbia matematykę? No obstawiam, że znaleźlibyśmy bardzo wielu, którzy po prostu tej matematyki nie lubią i nikt nie zadaje pytania. I czy w związku z tym nie należałoby usunąć matematyki ze szkół, żeby rodzice się nią bardziej zajęli, bo wtedy lepiej do matematyki uczniów przekonają. Katecheza nie jest czynnikiem laicyzacyjnym, jest wiele innych elementów laicyzacyjnych, chociaż oczywiście nie wątpię, że są uczniowie, którzy z powodu kontaktu z nieroztropnym nauczycielem mogli stracić wiarę.
Skoro mówi Pan, że religia w szkołach nie ma charakteru ewangelizacyjnego, to może należałoby poszerzyć ten przedmiot o poznawanie innych religii, żeby było ich więcej, a nie tylko skupiać się na katolicyzmie.
Katecheza jest przekazywaniem wiedzy i wiedzy religijnej, a nie ewangelizacją. Oczywiście ktoś się może nawrócić także na lekcji, ale tak naprawdę doświadczenie religijne, spotkanie to jest przestrzeń rekolekcji, to jest przestrzeń kościoła i w związku z tym nie ma powodów, żeby zastępować katechezę religioznawstwem. Po pierwsze, nie mamy przygotowanych do tego nauczycieli. Po drugie, istotniejsze jest dobre poznanie historii, nauczania stanowiska kościoła katolickiego niż pobieżne poznanie wszystkich możliwych religii, bo uświadommy sobie, żeby dobrze poznać buddyzm, potrzebne są lata studiów. Co takiego mógłby przekazać nauczyciel religioznawstwa na temat buddyzmu, na temat hinduizmu, którego hinduizmu, której szkoły?
Jakie są oczekiwania uczniów dzisiejszych wobec lekcji religii i może też ich rodziców?
Na przestrzeni tych lat odbiorca nasz się zmieniał. Maria Brzostowska, jestem konsultantem do spraw katechetycznych w spółce Święty Wojciech Dom Medialny. 27 lat pracowałam jako katecheta. Na ten moment katecheza stara się stosować i wykorzystywać takie środki dydaktyczne, aby właśnie trafić do naszego odbiorcy. Na bieżąco są modyfikowane, ulepszane program i podręczniki do nauki religii, które biorą pod uwagę oczekiwania uczniów, zarówno pod względem tym dydaktycznym, metodycznym, ale też uwzględniają zdobycze po prostu techniki.
Jakie wyzwania stoją przed nauczycielami religii w najbliższym czasie i przed szkołami, żeby te lekcje dobrze zorganizować?
Takim wyzwaniem podstawowym jest dostosowanie tego przekazu do słuchacza, tak? Poprzez opracowanie nowej podstawy programowej. Jest to w jakiś sposób pokazanie, że idziemy z duchem czasu, jak ja bym to powiedziała, że ta lekcja katechezy nie jest nudna, bo czasami słyszymy, że jest nudna i ci nasi uczniowie wypisują się z lekcji religii.
Jeżeli sami młodzi mówią, że jest nudno i coś im nie pasuje, to chyba oni powinni być tym głosem, do którego się staramy dostosować.
Dostosowujemy się do tego, tylko ja zawsze sobie zadawałam pytanie i uczniom często, co to znaczy, że katecheza jest nudna? Co ja jako nauczyciel mam zrobić, aby ich zainteresować? I nie mówię, że te lekcje są w każdym przypadku przepracowane fantastycznie, że nie można nic zastrzeżeń. Natomiast ja miałam czasami wrażenie, że stwierdzenie, że ona jest nudna, wynikało z faktu, że nie chciało im się pracować. Tak? Trzeba zwrócić też uwagę na to, że jest to wiek też dojrzewania i to stwierdzenie, że ona jest nudna, czasami nie jest adekwatne do tego, co to na tej katechezie się dzieje.
Na lekcjach religii jesteśmy oceniani, to znaczy wystawia się nam stopnie za różne umiejętności. Czy to jest system, który powinien funkcjonować w przypadku przedmiotu, który ma rozwijać nas duchowo, moralnie?
Kwestię oceniania na lekcji religii regulują określone przepisy. Ksiądz biskup Wojciech Osial, od niedawna przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i biskup pomocniczy w diecezji łowickiej. Oczywiście lekcja religii ma wymiar formacyjny, ale gdy spojrzymy na zapisy prawne, które regulują naturę oceny lekcji z religii, to Polskie Dyrektorium Katechetyczne mówi, że na lekcji religii oceniamy wiedzę, aktywność, pilność i sumienność ucznia. Nie oceniamy tego, co się dzieje we wnętrzu serca człowieka.
Pamiętam jeszcze swoje lekcje religii, na których byliśmy pytani o to, czy uczestniczyliśmy we mszy świętej niedzielnej. I potem ci, którzy mieli tych plusów obecności na mszy, najwięcej dostawali dodatkowe nagrody. To był taki system, z którego poczucie niesprawiedliwości towarzyszy mi do dziś. Czy takie praktyki wciąż się stosuje?
Nie oceniamy praktyk religijnych. Jest to zapis i to powinno obowiązywać.
Czy przy tworzeniu programów na przykład bierze się pod uwagę notatki uczniów, ich refleksje na temat lekcji religii? Jak to wygląda? Czy zbiera się gremium
tak,
biskupów i komisja, która mówi, jak to będzie wyglądało dalej?
W przypadku pisania podręczników, podręczniki są oceniane według pewnych kryteriów. Jednym z kryteriów bardzo ważnych jest cały wymiar egzystencjalny. Czyli powinny być właśnie te problemy uczniów życia człowieka, aby pokazać, że Ewangelia daje odpowiedź na problemy ucznia. Ale wiadomo, że żaden podręcznik nie zastąpi nauczyciela jego pracy i nauczyciel powinien te problemy uczniów nieustannie wprowadzać, bo kto zna najlepiej problemy uczniów?
Kolejni poznańscy duchowni będą pracować w Episkopacie Polski. Biskup Damian Bryl został członkiem Rady Stałej, która czuwa nad wykonywaniem decyzji Konferencji Episkopatu Polski. Konsultorem Komisji do Spraw Misji będzie natomiast poznański oblat Marcin Wrzos. Na tym jednak nie koniec zmian. Z nominatami rozmawiał Jacek Butlewski.
Do Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski trafił biskup Damian Bryl.
Odebrałem ją z taką otwartością, że jest to jakieś pole, w którym mogę też służyć Kościołowi. Trochę tak odebrałem to zadaniowo. Wiadomo, czym się zajmuje Rada Stała, a mianowicie przygotowuje zebrania plenarne i Rady Biskupów Diecezjalnych, czuwa nad wykonaniem podjętych decyzji, koordynuje trochę pracę Konferencji Episkopatu Polski. Więc bardziej to jest rola taka programująco-koordynacyjna.
Misjonarz oblat, Marcin Wrzos, także będzie pracował w Episkopacie.
Komisja Misyjna Episkopatu Polski, której będę konsultorem, zajmuje się wieloma rzeczami związanymi właśnie z misją czy z misjami ad gentes, chociażby z przygotowaniem misjonarzy i tych zakonnych, diecezjalnych, świeckich do wyjazdu na misję. Zajmuje się pomocą charytatywną na misjach. Zajmuje się też taką koordynacją pomocy duchowej, takiego wsparcia modlitewnego misji. Więc ogrom pracy jest dość spory. Myślę, że te kompetencje, o które chodzi tutaj biskupom, w których mogę ich wesprzeć, a więc takie trochę medialne, prowadzenie kampanii społecznych, dzisiaj są bardzo potrzebne i jak najbardziej chcę tu służyć pomocą. Mam taką w sobie chęć. I też mam w sobie taki zapał, no bo wiadomo, misje są bardzo, bardzo pozytywną formą działania Kościoła i myślę, że warto, żeby tutaj bardzo dużo się w Kościele działo właśnie w tym temacie. Poznań jest takim miejscem na mapie Polski, w której środowiska misyjne są bardzo aktywne i to nie tylko ja, więc jest chociażby biskup Szymon Sułkowski, którego znamy z działaniami w akademickim kole misjologicznym. To są ludzie młodzi, którzy wyjeżdżają na wolontariaty chociażby misyjne na wakacje. Jest ksiądz profesor Franciszek Jabłoński, wykładowca misjologii, ale mówimy też o takich działaniach jak misjonarz na post, które wzięły swój początek tutaj w Poznaniu, adopcje misyjne, są siostry klawerianki, które też działają bardzo aktywnie. Koła misyjne w KIK-u, mamy także sekcję misyjną. W związku z tym możemy powiedzieć, że Poznań na tej mapie Polski jest bardzo aktywny i chciałbym w Komisji Misyjnej zająć się przede wszystkim wsparciem takiej obecności misji w przestrzeni publicznej, medialnej. I myślę, że z takich wydarzeń, które są przed nami, to jest przygotowywany kolejny kongres misyjny. Co jakiś czas, co kilka lat jest taki kongres w Polsce, są zapraszane wszystkie środowiska misyjne, aby się tak wesprzeć, zobaczyć, że jednak to środowisko misyjne działa bardzo prężnie. I myślę, że przed nami właśnie jest to, żeby ten kongres jednak się odbył, wiadomo, czasy pandemii, ale też, żeby było o nim głośno, żeby było widać, jak wiele Kościół robi dla misji i dla ludzi.
Tym, w jaki sposób media informują o Kościele, będzie się zajmował Michał Bondyra.
Zostałem nominowany jako konsultor Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu KEP. Zadania, które stoją przede mną, na pewno, tak jak pozostali konsultorzy, zacne grono. Przyglądamy się temu, co dzieje się w mediach, przyglądamy się temu, co dzieje się w mediach pod kątem nauki Kościoła. No i w związku z tym są jakieś stanowiska rady, w którym my bierzemy udział. Technicznie z tego, co mi wiadomo, rada wraz z konsultorami spotyka się bądź co kwartał, bądź raz na pół roku. Wtedy można powiedzieć, jest taka burza mózgów na temat bieżących sytuacji w kraju i na świecie, oczywiście dotykającej też spraw religijnych. No i zwykle po takiej radzie powstaje dokument, który przedstawia stanowisko rady. Ja od początku funkcjonuję w miesięczniku KNC Królem Chrystem. Można powiedzieć, że jestem jego współzałożycielem. Jest to jedyny ogólnopolski miesięcznik dla ministrantów, jeden z trzech w Europie. Ponadto współpracuję z Radiem Emaus, przygotowując programy Męskim Okiem, a więc program traktujący o tym, jak wspierać męskość w dzisiejszych czasach, jakie pomysły dawać dla mężczyzn na kreatywne ojcostwo. Ponadto mam na koncie trzy książki, ostatnią z nich ksiądz też człowiek, który pokazywał, jak wygląda życie kapłańskie, a z drugiej strony, że kapłan też jest człowiekiem, który ma swoje pasje i który wykorzystuje tę pasję do szerzenia Ewangelii. Media, jeśli chodzi o przekazywanie życia Kościoła, są w tej chwili kluczowe. Kluczowe jest nowe podejście medialne, to znaczy opakowywanie w atrakcyjny sposób, korzystając z nowoczesnych środków przekazu, przede wszystkim internetu, mediów społecznościowych, wartości, które Kościół niesie ze sobą.
Ksiądz Maciej Serbinowski daje nam dziś lekcję miłości do bliźniego, takiej, jaką swoim życiem świadczył sam Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy, w imię naszego Boga i Pana, żywego Jezusa Chrystusa, rozpoczynamy kolejny tydzień życia. A dzisiaj moim i waszym gościem jest pan Rafał.
Szczęść Boże, witam wszystkich. Mam na imię Rafał, mam 29 lat, jestem osobą homoseksualną.
Mężczyzna, który odkrył w sobie skłonności homoseksualne. Jak taka osoba czuła i czuje się w Kościele?
Nigdy w Kościele katolickim nie doświadczyłem żadnej dyskryminacji bądź też odrzucenia. Wręcz przeciwnie, w nauczaniu Kościoła odnajduję prawdę.
A kim dla pana jest Jezus, który jako prawdziwy przyjaciel nigdy nie mówi takie dzisiaj bardzo popularne hasło: róbcie co chcecie. Pan chyba doświadczył innego Jezusa.
Dla mnie Jezus jest przyjacielem i tak jak jest to napisane w Ewangelii, drogą, prawdą i życiem. I przyjaźń przede wszystkim związana jest z odpowiedzialnością za drugą osobę.
Czyli ten Jezus dla niektórych wydaje się trudnym Jezusem, bo mówi: tego nie możesz robić albo tamtego też nie rób. To Pan na Jezusa patrzy całkowicie inaczej.
Dokładnie tak. Tak jak na rodziców, którzy zakazując swojemu dziecku pewnych rzeczy, mają na uwadze jego troskę.
Dla Pana jako mężczyzna o skłonnościach homoseksualnych to odkrycie było na pewno odkryciem trudnym.
To prawda. Odkrycie swoich skłonności homoseksualnych nigdy nie jest czymś prostym.
Kiedy Pan odkrył swoje skłonności homoseksualne i wówczas co dokonywało się w Pana życiu, w Pana sercu, w Pana emocjach, uczuciach?
Było to na przełomie gimnazjum i liceum. I wtedy przede wszystkim odczuwałem lęk i strach, że w taki, a nie inny sposób odczuwam. Również pewne niezrozumienie ze strony otoczenia.
Jako osoba wierząca, bo przecież pochodzi pan z rodziny wierzących, czuł lęk również przed Bogiem i Panem?
Absolutnie nie, wręcz odwrotnie. W modlitwie, w Eucharystii, w adoracji doświadczałem ulgi i pokoju.
Panie Rafale, wyobraźmy sobie, że jest pan na Eucharystii, podczas której ma pan wypowiedzieć apel do uczestników mszy świętej, pośród których mogą się również znajdować osoby o skłonnościach homoseksualnych. Co by pan chciał im powiedzieć?
Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, żeby takie osoby zaufały nauczaniu Kościoła i zaufały Panu Bogu, który jako Stwórca znalazł doskonale i jego przykazanie, które nam dał, służą tylko i wyłącznie dobru człowieka.
Rafał, dorastający, odkrył swoje skłonności homoseksualne, następnie idzie na studiach i w pewnym momencie decyduje się na bardzo odważny krok.
To prawda. W okresie studiów, kiedy już moje lęki związane z doświadczeniami dzieciństwa nie pozwalały mi na normalne funkcjonowanie, zdecydowałem się na dołączenie do grupy wsparcia osób homoseksualnych o nazwie Pascha.
W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi, że gdzie dwaj lub trzej modlą się w moje imię, tam ja jestem pośród nich. Doświadczył pan tego we wspólnocie Pascha?
Zdecydowanie tak. Oprócz pomocy psychologicznej, z którą było związane uczestnictwo w Pascze, drugim, według mnie nawet ważniejszym filarem była wiara.
Jak pan dzisiaj przeżywa swoją wiarę, katolicyzm?
Krzyż, który dźwigam, uświadamia mi każdego dnia, jak słabą jestem osobą. I dzięki temu staram się być blisko Pana Boga, uczestnicząc w miarę możliwości codziennie w Eucharystii, modląc się i dbając o relacje z Panem Bogiem.
Dorosły Rafał ma również swoje marzenia, swoje pragnienia serca i drogę rozeznawania swojej przyszłości.
Od dłuższego czasu jestem w relacji z kobietą i wspólnie rozeznajemy naszą drogę życiową.
Wracając jeszcze do Pana dzieciństwa, do Pana też młodości, jak Pan dzisiaj widzi właśnie swoją przeszłość? Co mogło być powodem nabycia owych niechcianych skłonności?
Pomimo, że swoją rodzinę i swoich rodziców traktuję jako wzór do naśladowania, w trakcie dzieciństwa były takie elementy, które spowodowały pojawienie się u mnie tych skłonności zapewne. Przede wszystkim było to wycofanie mojego taty. jak również pełnienie obowiązków ojca przez moją mamę.
Co chciałby pan powiedzieć wszystkim mężczyznom, ojcom właśnie z tej perspektywy syna, który w pewnym momencie odkrywa w sobie skłonności homoseksualne?
Chciałbym zwrócić przede wszystkim uwagę na to, że relacje z ojcem jest fundamentalna w rozwoju psychoseksualnym i zachęcić do pogłębiania relacji z własnymi synami.
Dziś cieszy się pan wolnością, panowaniem nad sobą. Co pan robił, żeby właśnie być w tym punkcie, w którym dzisiaj pan się znajduje?
Tak jak już wspomniałem wcześniej, poszukiwanie prawdy. W tym celu studiowanie literatury związanej z tematem niechcianych homoseksualnych skłonności, takich autorów jak Joseph Nicolosi bądź Artweg, oraz aktywność fizyczna.
I na koniec jeszcze kilka słów nadziei dla tych, którzy być może podobnie jak pan odkrywają w sobie takie niechciane skłonności.
Nie zgadzam się z obecną narracją, która jest przedstawiana osobom homoseksualnym pod tytułem "Róbcie co chcecie, bądźcie szczęśliwi". Warto zadbać o swoje problemy natury seksualnej pod względem duchowym, jak i terapeutycznym. I nie zawsze skłonności muszą oznaczać wyrok. Jest wiele innych aspektów życia, które można rozwijać pomimo tego krzyża.
Panu Rafałowi i wszystkim osobom jemu podobnym życzymy dużo siły właśnie i nadziei, która płynie od zmartwychwstałego Jezusa, który jest prawdą, a do treści dzisiejszej Ewangelii wrócimy po chwili muzycznej przerwy. Wracamy do treści dzisiejszej Ewangelii, w której to słyszymy Jezusa, jak mówi do swoich uczniów. Gdy twój brat zgrzeszy, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. I wydaje się, że to w końcu bardzo proste zadanie po tych trudnych lekcjach, które w ostatnich tygodniach dawał nam Jezus. Mamy w końcu chwilę wytchnienia. Drodzy radiosłuchacze, ale czy mówienie komuś o jego błędach, o jego grzechach jest rzeczą prostą? Raczej nie. Raczej jesteśmy nauczeni do wyrzucania komuś jego błędów, do wytykania palcami albo jeszcze bardziej do obmowy. Natomiast szczere upominanie w odróżnieniu od obmowy jest rzeczą wymagającą niesamowicie ogromnej wewnętrznej wolności i dojrzałości. Dlatego jest tak bardzo rzadkie. Jestem Panu Bogu wdzięczny za te wszystkie osoby, które miały odwagę wziąć mnie na bok i widząc moje zachowanie, powiedzieć mi wprost: Maciej, w taki sposób ranisz mnie samego, w taki sposób ranisz też innych ludzi. Mam przed oczyma przynajmniej kilka takich. I bardzo również dziękuję za mojego jednego współbrata, który obserwując mnie, moją działalność duszpasterską od dłuższego czasu, również wziął mnie na bok i taki pełen dobroci, przejęty owocami naszej współpracy, pracy na rzecz drugiego młodego człowieka, również miał mi odwagę powiedzieć rzeczy niełatwe, ale w taki sposób, które zmobilizowały mnie do jeszcze bardziej sumiennego działania i bardziej odpowiedzialnego działania. Jezus chroni osobę, której przydarza się coś uczynić złego, przykrego. Jezus mówi: weź taką osobę i upomnij ją w cztery oczy. Dlaczego Jezus tak mówi? Bo przede wszystkim ma na uwadze dobro brata, jego godność. My doskonale wiemy, że najgorszą rzeczą jest upominanie drugiej osoby w obecności jeszcze innych osób. Być może mamy to doświadczenie, że na przykład mama upominała tatę w naszej obecności i czuliśmy się źle. Może mamy też takie upokarzające doświadczenia z okresu szkoły, jak nauczyciel nas na oczach całej klasy upominał albo upokarzał. Trudno oczekiwać, że osoba upominana w taki sposób chętnie przyjmie upomnienia. Dlaczego? Ponieważ doznała uszczerbku w przestrzeni swojej godności. Zobaczmy zatem, jak ważna lekcja dzisiejszej Ewangelii. Byśmy przypatrzyli się, czy naprawdę leży nam na sercu dobro drugiego człowieka, również tego, który być może skrzywdził nas. Ta dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas do przypatrzenia się właśnie, w jaki sposób upominamy drugą osobę. A z drugiej strony również każe przyjrzeć się konsekwencjom naszego obmawiania. Zobaczmy właśnie tą bezwzględną rzeczą, której powinniśmy unikać, jest rozpowiadanie bez potrzeby o winach drugiej osoby. Słowo Boże mówi bardzo pięknie: posłyszałeś słowo, niech umrze z tobą. Nie obwiniaj się, że rozsadzi ciebie. To jest księgi Syracha. Święty Jan Bosko właśnie nam Salezjanom mówił w ten sposób: jeżeli usłyszysz coś złego na temat drugiego człowieka, bądź grobem dla tego zła. Niech umrze w tobie, ponieważ puszczonego słowa już się nie cofnie. Święty Filip Nereusz spowiadał wiele osób i pewnego razu przychodzi do niego kobieta i wyznaje, że obmawiała pewne osoby. Święty udzielił jej rozgrzeszenia, ale zadał bardzo dziwną pokutę. Kazał jej wrócić do domu, wziąć kurę i wrócić do kościoła, oskubując ją dokładnie po drodze. A kiedy stawiła się owa kobieta przed nim, powiedział jej: a teraz wróć do domu i pozbieraj wszystkie pióra, które rozrzuciłaś idąc tutaj. Kobieta zauważyła, że jest to niemożliwe, wiatr bowiem z pewnością rozwiał je na cztery strony świata. Ale właśnie na takie podsumowanie oczekiwał wielki święty. Widzisz, odpowiedział jej, jak niemożliwe jest zebranie piór rozrzuconych na wietrze, tak nie można cofnąć obmów i oszczerstw, gdy zostały już wypowiedziane. Mamy być bardzo uważni, w jaki sposób zwracamy uwagę. Mówimy o rzeczach trudnych właśnie do drugiej osoby. Drodzy radiosłuchacze, ale jeszcze ta dzisiejsza Ewangelia może być zaproszeniem, byśmy przyjrzeli się samym sobie w tej innej perspektywie. Jak reagujemy, gdy ktoś ma odwagę przyjścia do nas i powiedzenia nam w cztery oczy: ranisz, zachowujesz się źle, grzeszysz. Czy jesteśmy takim osobom wdzięczni za odwagę? Chcę się na koniec podzielić takim też doświadczeniem, że kiedyś poprosiłem mojego współbrata, któremu ufałem, mówiąc: powiedz mi, co inni o mnie myślą? Jak ty również mnie postrzegasz? Czy dobrze, czy też źle? Zapytał mnie, czy na pewno chcesz to usłyszeć? Tak. I z wielką taką delikatnością, ale również ogromną precyzją, mówił mi o rzeczach trudnych, dla mnie bolesnych. Ale mówił mi o tym nie po to, żeby mnie zranić, ale po to, bym miał szansę zobaczenia swoich błędów i naprawienia, nawrócenia się. Może i wy podejmiecie to ryzyko, aby zaprosić kogoś, komu ufacie, by opowiedział wam, jak was widzi ze swojej perspektywy i co mówią o was inni. Warto usłyszeć czasami takie również trudne rzeczy po to, by wrócić sercem do Boga i do drugiego człowieka. Życzę wam pięknego i błogosławionego tygodnia.
Z założeniem, że szczera rozmowa z bliskimi o ich i naszych słabościach umocni nas jako ludzi, kończymy dzisiejsze spotkanie między niebem a ziemią. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Do usłyszenia za tydzień.
Między niebem a ziemią.